montownie charakterów, stylów i emocji. Zapraszam, Martyna Matuszak. Witajcie w podcaście Montownia. Ja nazywam się Martyna Matuszak i dzisiaj moim gościem jest Radek Słukasiewicz.
Dzień dobry.
Cześć Radku. Jesteś gitarzystą, autorem tekstów, producentem, muzykiem. Po prostu robisz tyle rzeczy. Jeszcze tłumaczysz, jesteś tłumaczem języka angielskiego i francuskiego. To udało mi się ustalić. Współpracujesz z Arturem Rojkiem, współpracowałeś z Moniką Brodką, jesteś współzałożycielem zespołu Pustki, teraz angażujesz się w Bisz Radex i z klubem komediowym także można cię zobaczyć, usłyszeć. Powiedz mi, która z tych dróg jest taka twoja?
Ja myślę, że wszystkie te drogi gdzieś tam się składają na mnie całego. Mhm. Jestem polepiony z tych wszystkich kawałków, kolaży.
Polepiony jak fisz.
No, trochę tak, no. Gdzieś tam przychodzi we mnie taki już moment, że chyba chciałbym jakąś taką, którąś działalność zrobić, jak to się mówi, wiodącą. Mhm. No ale po prostu dostaję tyle ciekawych propozycji z tych bardzo różnych bajek, wykorzystujących jakieś moje umiejętności, że ciężko mi jest z nich rezygnować, bo po prostu są tak ekscytujące. Pewnie gdybym robił jedną rzecz, tylko pisał teksty piosenek, to bym się po prostu zanudził. Albo gdybym tylko, nie wiem, produkował, albo gdybym tylko cały czas grał koncerty. Mhm. Z koncertami to problem się akurat naturalnie rozwiązał na razie dla większości.
Los to za ciebie zrobił.
Tak, dla większości muzyków po prostu jest to, koncert jest wydarzeniem teraz bardzo specjalnym, właściwie świętem. Chciałem przez ostatni czas, żeby taką wiodącą moją działalnością był właśnie skład Bisz Radex, duet, który właśnie z Biszem mamy. No ale po wydaniu drugiej płyty niedawno mieliśmy dosyć duże plany koncertowe na ten rok, obejmujące wszystkie festiwale i te ważne imprezy, na których nasza muzyka pasuje i byłaby tam, by tam pasowała, ale no niestety wydarzyło się, jak się wydarzyło, w związku z czym tak naprawdę rzeczywiście myślałem, że tak będzie, że Bisz Radex w tym roku to będzie ta moja najważniejsza działalność i to nas poniesie za moment do pracy nad trzecią płytą, ale...
Niewykluczone, że tak się stanie, tylko później trochę.
No pewnie później, no więc ten rok po prostu muszę sobie zapełnić innymi pracami, czynnościami czy jakimiś projektami. No szkoda, że tak się stało. No. Jestem cały czas w ogóle bardzo, bardzo ciekawy i bacznie obserwuję, jak ta sytuacja epidemii zmienia rynek muzyczny. I tutaj próbuję z różnymi kolegami czasami tam robić jakieś prognozy. No ale to jest sytuacja bardzo niepewna, bardzo rozwojowa i właściwie tak jak epidemiolodzy wiedzą może coraz więcej, ale wciąż bardzo niedużo o COVID-zie, to muzycy myślę, że o przyszłości tej branży muzycznej wiedzą jeszcze mniej. Więc tak naprawdę to trzeba za nas trzymać kciuki.
To na pewno. Rozumiem, że na pewno też ważną kwestią teraz jest kwestia finansowa. I powiedz mi, czy zarabianie pieniędzy na swojej pasji to jest bardziej przeszkoda? Czy to jest działanie na własnych warunkach, czy jednak umiejętność dostosowania się do potrzeb słuchaczy, trendów i nastrojów odbiorców?
No ja zdecydowanie jestem w tej pierwszej opcji, bo te nastroje tak, nie wiem, czy potrafię tak dobrze je wyczuwać. Ja wyczuwam lepiej swoje nastroje albo swoje intuicje i gdzieś tam za nimi idę.
I liczysz, że się zgodzą później?
Liczę, że się zgodzą, no bo nie potrafię chyba inaczej. Ale są tacy, którzy potrafią i całkiem im to dobrze wychodzi, tak? I to historia muzyki zna jednak takie przypadki, takich w cudzysłowie mówiąc kameleonów, którzy gdzieś się z epoki na epokę dostosowywali i robili to z sukcesem. David Bowie robił to świetnie przez lata. Są raperzy, którzy potrafili się odnaleźć w starej szkole rapu w Polsce z początku lat 2000, a teraz na przykład Sokół jest cały czas szanowany przez też tą najmłodszą publiczność, więc myślę, że on ma dobre ucho do słuchania właśnie tego, czego tam tłum chce, tak? Ja się tym po prostu chyba nie potrafię zajmować. Ja próbuję robić rzeczy, które mnie inspirują, dadzą mi satysfakcję. No ale jeżeli jeszcze pytasz o tę kwestię właśnie tego zawodu, który jest pasją, to z nim się wiąże jeszcze jedna rzecz, która no jest oczywiście przyjemna, jak chińskie przysłowie mówi, rób to, co kochasz, a nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia. Ale z drugiej strony można to popatrzeć inaczej. Jeżeli twoja praca jest twoją pasją, to praktycznie nie wychodzisz z pracy.
To prawda. Mhm.
I
trudno znaleźć te granice później.
Takie sytuacje są moim udziałem regularnie.
Okej. Okay. No dobra, zapytam o język. Wiem, że jesteś często pytany o to. No, tworzysz z Biszem hip-hop literacki. Też panuje określenie inteligencki. To też słyszałam. Basz w jednym z wywiadów powiedział, że pisanie w języku angielskim przestało mu wystarczać, że język polski jest bardziej sugestywny. I sama technika śpiewania wymaga od niego dużo zmian, jak śpiewa w języku polskim. Jak ty to widzisz, powiedz? Jakie ty dostrzegasz różnice?
To zgadzam się z tymi tutaj obiema stwierdzeniami, oboma stwierdzeniami Basza. Śpiewanie po angielsku jest dużo prostsze niż po polsku, bo no, taka jest konstrukcja języka. Tam jest bardzo dużo samogłosek, tam jest mało twardych spółgłosek. W polskim języku wprost przeciwnie. To jest raz, a dwa, jeśli chodzi o pisanie, to jest jakby dla wokalisty jest to po prostu oddzielna rzeczywiście nauka, żeby nauczyć się śpiewać po polsku. Chyba, że ktoś po prostu śpiewa od samego początku po polsku, to wtedy gdzieś tam...
Nie ma nawyków.
Tak, nie ma nawyków. Natomiast jeśli chodzi o pisanie po polsku, no to jakby, jak wszyscy widzimy, i to jest dosyć oczywiste, utwory polskich artystów śpiewane po angielsku bardzo rzadko kiedy odnoszą sukces. Taki ogólnokrajowy, można powiedzieć, tak?
Ale dlatego, że my nie wyczuwamy tych smaczków mimo dobrej znajomości języka angielskiego. Czy bardzo tak podchodzimy do tego przedmiotowo troszeczkę?
Moim zdaniem to...
Czy po prostu źle to brzmi?
Nie, to brzmi niekiedy lepiej niż język polski. Natomiast po pierwsze, artystów śpiewających po angielsku w oryginale, klasyków mamy po prostu na pęczki. Setki wykonawców muzyki rozrywkowej popularnych w Polsce. To są zagraniczni przecież artyści, którzy śpiewają po angielsku lepiej niż Polacy. To jest jedno, ale myślę, że to nie jest rozstrzygające. Moim zdaniem rozstrzygającym argumentem jest to, że z językiem angielskim ciężko mieć emocjonalny związek, będąc Polakiem. Naprawdę po prostu piosenka śpiewana po polsku jest w stanie wywołać jakby w słuchaczu dużo głębsze emocje. Może przypomnieć mu sytuację, z którymi on się może utożsamić. To wszystko jest po prostu, to wszystko jest bardzo kulturowe, tak? I mimo, że mówimy coraz lepiej jak po angielsku, jako społeczeństwo, to ja specjalnie nie uważam, żeby to się miało zmienić, tak? Polski rap po angielsku, w ogóle zdarzają się takie przypadki, ale traktujemy je jako ciekawostki. Natomiast on w ogóle nie miałby jakiejkolwiek siły, bo przekaz o niej stanowi.
No to też jest jakby kolejne kody do rozkodowania, prawda? Język inny niż ojczysty w tekstach. To jest jakby może być to barierą na pewno i kolejną przeszkodą w zrozumieniu.
Nie tylko sam język, ale też wszystkie odniesienia kulturowe, no jakiekolwiek elementy w tekście, które sprawiają, że można się z nim utożsamić. Tak?
To, co jest istotą w sumie.
No tak, tak, tak. Więc to myślę, że to się szybko w Polsce nie zmieni, jeżeli miałoby się zmieniać. W krajach skandynawskich, Dania, Szwecja, tam się śpiewa dużo więcej po angielsku, ale dlatego też, że jakby dużo lepiej się po angielsku tam mówi, tak? Tam jest telewizja w języku angielskim. Od małego można oglądać ją, narodową telewizję w języku angielskim, więc Duńczycy świetnie mówią po angielsku od małego, mimo że to nie jest ich język ojczysty. I w związku z tym mają też bardzo wielu artystów, którzy tam na miejscu śpiewają po angielsku, czy w Szwecji na przykład.
No w Szwecji u nas zna angielski każdy po
tak,
prostu.
Tak, u nas czegoś takiego nie ma, więc nie sądzę, żeby to się w jakimś przewidywalnym czasie zmieniło.
tam jesteś.
Kto twoim zdaniem kto jest twoim zdaniem najlepszym teraz współczesnym i muzycznym duchem oporu na rynku? Poza wami oczywiście.
Ciężko powiedzieć. To jest trudne pytanie. Ja na pewno od lat kibicowałem Królowi i widzę teraz, że mu się udało. Znamy się z Królem w ogóle od czasów, kiedy on miał zespół Kawałek Kulki. A Pustki miały na koncie może 3 płyty, to było gdzieś tam, może się spotkaliśmy w jakimś 2005, 2006 roku i czuliśmy od początku jakąś taką jakieś podobne intencje w tej muzyce, w tym, co chcemy zrobić z muzyką, ze słowem i tak dalej. I gdzieś tam myślę, że obserwowaliśmy od tamtej pory swój rozwój nawzajem. I Król mi zawsze imponował tym, że po prostu tak z uporem maniaka wydaje te płyty co roku i one są mimo tej częstotliwości naprawdę niezłe. Niektóre są świetne. I wreszcie jakby w jego przypadku przyniosło to skutek. On co prawda coraz bardziej flirtuje z popem i jakby mówi to jasno, natomiast jest to jeden z niewielu takich przykładów jednak takiej wytrwałości, która doprowadziła do całkiem sporej już teraz rozpoznawalności. No może nie jest gwiazdą pierwszej ligi, ale no, zaśpiewał piosenkę w reklamie dużego browaru, więc...
Zagrał na męskim graniu.
Tak, tak, więc jakby to jest... To znaczy, że jest rozpoznawalny, a dokonał tego po prostu własną, konsekwentną pracą. To nie jest praca żadnej wytwórni, ani żadnego menadżera, to jest po prostu jego chęć do wypuszczenia swojej twórczości, więc jeżeli to jest jego sposób na opór wobec rzeczywistości, no to on pewnie jest przykładem tego ducha oporu. Jest pewnie też kilku raperów, którzy idą własną drogą i gdzieś tam przekazują słuchaczom to, co uważają za słuszne. Ale to jest chyba trudne pytanie. Musiałbym się głębiej zastanowić, przygotować.
To miało być zaskoczenie. No Król też jest artystą, który zyskuje bardzo dużo na koncertach, jeśli gra muzykę na żywo. Jest typowo koncertowy muzyk. Przynajmniej ja tak mam w jego odbiorze, że dużo, dużo bardziej mi się to podoba niż odsłuchanie całego albumu na raz.
Zasypiają głodne.
ci najdługa, jeśli szybko zaśniesz. Wiem, o której położyłaś się spać, teraz to już na pewno. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają.
A skoro o pustkach już wspomniałeś, no to pustki się rozpadły, znaczy zawiesiły swoją działalność. W marcu w tamtego roku zagraliście ostatni koncert. Basia Wrońska nagrała płytę, ty się zaangażowałeś w Bisz Radex. Kibicujecie sobie? Śledzicie swoje poczynania muzyczne, artystyczne?
Tak. Natomiast tak, ja nie jestem chyba zwolennikiem Basi w tym najbardziej popowym wydaniu. Mhm. Jakby kibicujemy sobie jako po prostu ludzie, którzy znają się naście lat i zagrali ze sobą setki koncertów. Wiadomo, tego się nie da wymazać. Natomiast myślę, że Basia chciała zrobić takie rzeczy, których by z nami pewnie nie mogła zrobić, albo by musiała wyglądać inaczej. Kibicuję jako człowiekowi, natomiast pewnie jakby nie wszystkie te jej popowe, takie trochę bym to nazwał wygładzone propozycje do mnie przemawiają, tak? Że to jest... No ale pewnie właśnie po to jest płyta solowa, żeby takie rzeczy właśnie zrobić samemu i nie musieć tu się z kolegami po prostu jakkolwiek ustawiać, czy pytać ich o zdanie.
Wasze teksty, Bisz Radex, no to jest to manifest. Tam przykładem jest chociażby kawałek Pokaż mi język.
Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry. Opuszki stwardniały od scrollowania, świat się wytarł od nadużywania. Prawda i kłamstwo, ziemia i niebo, jak zbyt często powtarzane kocham. W nieczułych ustach utraciły świeżość, a na językach kamienieją słowa. Wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem, z nadskobytów nawoływań warknięć. Bo w języku wciąż widzimy pałkę, a nie smyczek, pędzel czy skalpel.
Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź.
Język jest impresją, co więdnie pod presją, gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron. Chciałbym opowiedzieć siebie bezstronnie, czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń, nie sądzę. I co z tą naszą cechą dość słynną? Słowo, co za siebie mówi gość, inność. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach.
słowo to niewinne wspólne dobro, a bywa podkładaną świnią bombą. Gdy polskość niezgody więźnie w gardle, ja bardzo przepraszam, pozwól, że odkaszlnę.
Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć, czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć, czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język.
Deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie.
A czy ty masz jakieś autorytety w piosenkopisarstwie? Na polskim rynku muzycznym?
Tak, no. Jest paru takich klasyków tekściarzy i może żadnego z nich nie kupuję w 100%, ale wielu z nich mi pokazało różne drogi czy odcienie. Jest kilka utworów Osieckiej, które bardzo lubię, mimo że to może nie jest taka moja nuta do końca. Ona jest jednak trochę taką pisarką z zeszłego wieku, to znaczy pisze naprawdę takim językiem jeszcze w wieku XX. Dużo tam jest też takich emocji, może do których ja nie mam dostępu jako mężczyzna. Ona jednak pisze w taki sposób bardzo emocjonalny, niemalże dramatyczny.
Ma inną perspektywę na pewno.
Z perspektywy kobiecej, znając tę sytuację. Na pewno Młynarski ma bardzo dużo tekstów.
No to już takie klasyki.
Które mi się podobały.
A nowe zjawiska muzyczne jakieś z ostatnich lat?
Ja to wolę te klasyki chyba. Na przykład kilka świetnych tekstów, które otworzyły mi oczy, miał Jonasz Kofta. Rewelacyjnych.
A Budyń znasz?
Tak, oczywiście.
Pogodno.
Tak. Tak.
To znaczy, jest kosmita językowa.
Tak. Nie, no bardzo lubię oczywiście. No jest parę takich osób współczesnych, które też mi się bardzo podobają. Natomiast chyba rzeczywiście łatwiej jest ocenić twórczość kogoś, kto już tą twórczość swoją zakończył. Bo ktoś, kto jest współczesny, mi ciągle ewoluuje i jakby okej, jakieś pojedyncze utwory mogą mi się bardzo podobać, ale nie mam jeszcze jakiegoś takiego pełnego obrazu tej osoby, więc to jest współczesnych ciężej oceniać, bo oni ciągle gdzieś idą. Na pewno jest, jeśli chodzi o język, to od paru lat ja mam taki właśnie zwrot, że dużo bardziej, więcej ciekawych tekstów słyszę w polskiej muzyce hip-hopowej niż w piosence.
To prawda.
I na pewno tutaj jest kopalnia tak naprawdę różnych autorów, którzy zasługują na to, żeby być traktowani nie tylko jak raperzy, tylko naprawdę jako autorzy. Bisz jest jednym z nich. Dla mnie to jest
poeta.
Pierwsza trójka polskich jakby autorów rapowych tekstów, tak bym powiedział, bo tam w rapie jednak te definicje są bardzo ścisłe. Kto jest raperem, kto tekściarzem.
Bardzo ograniczające. No na pewno wymykacie się z tych ram.
Tak, no tak. No. Więc jakbym powiedział, że jest jednym z trzech moim zdaniem najlepszych raperów, to zaraz bym
to by się wywołał
jakąś wielką dyskusję. Nie, nie on, nie, no, tylko właśnie po prostu Są tacy, co zaraz powiedzą, jakby, gdzie jest miejsce takiej definicji, tak? I gdzie się zaczyna rap i gdzie się kończy. A takie rzeczy mnie nigdy nie interesowały. On po prostu pisze świetne teksty. Świetne teksty pisze też na przykład Łona. Świetne momenty ma Sokół. Bardzo lubię Piernikowskiego. Niektóre rzeczy, czy solowe, czy z synami.
A Zeus?
Zeus też, ale chyba gdzieś tam on drąży taką historię, którą, z którą mi się jakoś tak ciężej tożsamić pewnie. No świetne momenty ma Tako, chociaż też jakoś tak...
Chyba szuka
z wiekiem,
jeszcze.
Tak. Chyba szuka, no. Chyba szuka, ale ma świetne momenty, absolutnie, w ogóle bez dwóch zdań. Paru zaraz bym tu jeszcze wyciągnął, tylko
jakbyś
teraz...
Jakbyś zajrzał akurat... do biblioteki na Spotify, tak, to tak, byś tak, wiedział. No dobra, a ważną kwestią jest odpowiedzialność za słowo w muzyce. To też często zaznaczasz. Czy nie masz wrażenia, że jeśli muzyk, artysta angażuje się w sprawy społeczne, polityczne, to jest trochę to traktowane jak zdanie takie niepoukładane, trochę irracjonalne, trochę mało poważne, że odbiera się trochę artystom prawo do zabierania głosu w ważnych kwestiach. Na przykład, nie wiem, czy oglądałeś dokument o Taylor Swift, która w pewnym momencie zrozumiała, jak wielką ma siłę i jak ważny ma głos i co może z tym głosem robić. Nie odczuwasz tego?
No i zaczęła to wykorzystywać. Trochę odczuwam... Trochę może odczuwam, to znaczy obserwuję, że są takie głosy, które jakby mówią, że właśnie artysta jest od tego, żeby, nie wiem, śpiewać, komponować, występować w teatrze, a nie tu
nie
się
dyskutować.
Nie dyskutować, nie angażować. Ale przecież twórcy są ludźmi, są obywatelami,
płacą
podatki.
Podatki.
korzystają z tych samych usług i instytucji. I jakby dlaczego mieliby nie mieć poglądów albo się z nimi kryć? To jest w ogóle... dla mnie absurdalne podejście. No, Beatlesi to robili, Bob Dylan, cała jego twórczość jest praktycznie, można dzisiaj można powiedzieć, jest cała jego twórczość jest polityczna wręcz, tak?
Tak, dokładnie.
Czy Patti Smith, czy po prostu masa innych znanych artystów, tak? Jest taki zespół, na przykład taka piosenka, która, jak oni się, przepraszam, że teraz się tutaj muszę zastanowić, taki zespół z Australii, jak on się... Midnight Oil jest taki utwór The Beds Are Burning. Bardzo popularny utwór, grany we wszystkich chyba polskich dużych rozgłośniach radiowych cały czas. To jest bardzo poważna polityczna piosenka, manifest, protest song, o tym jakby o wspieraniu mniejszości aborygeńskiej w Australii.
Tylko chyba nie mało kto
no tak,
zagłębia
tak,
się po prostu,
no tak,
o czym
tak,
jest.
Tak. Ale jakby jeżeli to między reklamami po prostu w dużym radiu, jak ktoś w pracy słucha, to nie przeszkadza, to jakby dlaczego po prostu miałoby przeszkadzać to, że jakaś polska popowa wokalistka ma poglądy i je wypowie, albo zrobi z nich piosenkę. To jest bardzo trudne tak naprawdę zrobić taki utwór, który te poglądy przekaże w sposób otwierający oczy, a nie będzie tylko jakimś suchym postem na Facebooku. Bardzo łatwo popaść w jakąś taką wtedy demagogię, moralizatorstwo. PiS jest to takie z pogranicza pisania tekstu tendencyjnego. Może tak się zdarzyć, ale jak się okazuje, wcale niekoniecznie. Wychodzą utwory niekonkretnie pisane na zamówienie, czy w związku z tym, że ktoś chciał wesprzeć jakąś akcję społeczną, tylko ma taki utwór w swoim repertuarze i to jest super. Ostatnim przykładem w polskiej muzyce takiego utworu jest Pola Muńka, która jednak została bardzo szeroko i dobrze przyjęta. I
szeroko komentowana, to jest istotne.
Tak, szeroko komentowana i jest to bardzo ważny utwór. No już oczywiście no, kardynalnym przykładem ostatnim jest Twój ból jest lepszy niż mój. I to są dla mnie dwa przykłady takich polskich tekściarzy, wokalistów starej daty, no bo to już jest naprawdę, to są dinozaury, Ale to są takie momenty, w których dla mnie oni przypomnieli o tym, że my tu nie dość, że mamy coś do powiedzenia, to jeszcze mamy warsztat i potrafimy to ubrać w słowa w sposób, który może być atrakcyjny. Więc cały czas dla obu panów tutaj jakby szacunek za takie podejście, bo żaden z tych tekstów nie jest ani zbyt dosłowny, ani zbyt powierzchowny. Są wieloznaczne, pozwalają tak naprawdę, zostawiają miejsce na interpretację.
To też artyści, którzy musieli wyćwiczyć sobie tę umiejętność, prawda?
Tak.
Nie mówienia niczego wprost. Tworzyli w takich czasach, w jakich tworzyli, więc myślę, że...
Ale te czasy, które są dzisiaj, niewiele się różnią.
Niewiele się różnią. Właśnie
od tamtych czasów, bo artyści się po prostu sami kneblują po to, żeby nie przestraszyć tutaj, nie wiem, producenta whisky albo piwa, bo oni po prostu chcą wystąpić w tej reklamie, zarobić te pieniądze. I tak naprawdę reżim współczesny polega na czymś innym, że klękamy jednak przed tymi nie przed jakąś władzą polityczną, bo powiedzmy, że tutaj nie trzeba się aż tak bardzo bać, tylko przed wolnym rynkiem, tak? I przed zasadami, które nim po prostu rządzą, przed pieniędzmi, no, bo to jest to.
Zaczęły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. Czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem.
wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo miałam cię zapytać, czy twoim zdaniem poprawność polityczna w muzyce wzrosła czy zmalała?
Wiesz co, ja myślę, że to się nie zmieniło. Są tacy ludzie, którzy jakby wypowiedzenie swojego zdania jakby traktują jak oddychanie i jedzenie kanapki, a są tacy, którzy gdzieś tam to w sobie chowają i zachowują to, że tak powiem, dla domu i jakiejś takiej dla życia prywatnego. Więc ja myślę, że to się nie zmieniło jakoś tak bardzo strasznie, no. My się z Biszem na przykład tak, jest jeden utwór taki, w którym Bisz to śpiewa i to jest może nie do końca zrozumiane, jak powinno. W utworze Duch Oporu on śpiewa tam w jednym momencie, że moja wolność jest niewidzialna. Mhm. Znaczy, że a chodzi w tym o to, że tak naprawdę my różnymi swoimi decyzjami, o których ludzie nie wiedzą, doświadczamy tej wolności, nie decydując się na pewne sytuacje, akcje, do których nas zapraszają, reklamy, w których moglibyśmy zagrać. Jakby kiedyś nawet, jeżeli mówimy o tutaj PRL-u i cenzurze, to nawet może łatwiej było zamanifestować tą swoją wolność, bo jakby wystarczyło powiedzieć na koncercie, że ten utwór po prostu nie przeszedł cenzury i dlatego go nie wykonamy, albo nie możemy go wykonać z jakichś różnych innych powodów i wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Mhm. Dzisiaj tak naprawdę, gdybyśmy się pochwalili, że nie bierzemy udziału w takiej albo innej reklamie, to niektórzy myślę, że by nas popatrzyli tak trochę z litością albo z jakimś takim pożałowaniem, że czy oni są po prostu głupi. Życie jest, jakie jest, wygląda, jak wygląda. Tak?
Jeść
trzeba i tak dalej. A tutaj jakby właśnie te poglądy swoje i stosunek do spraw my naprawdę wyrażamy wielokrotnie w decyzjach właśnie, które musimy tutaj podejmować dotyczących różnych właśnie współprac, koncertów i tak dalej, i tak dalej. I te odmowy są wyrazem gdzieś tam naszych poglądów, ale o tym nikt się nie dowie. Tak? I to jest jakby taka... Jestem zupełnie przeciwnikiem tutaj w ogóle tego takiego poczucia zwycięstwa moralnego, czy tej martyrologicznej radości z porażki, ale fakt jest taki rzeczywiście, że o takich decyzjach, które są wyrazem akurat naszej artystycznej wolności, prawie nikt się nie dowie.
A powiedz mi, a co w naszym świecie ci tak najbardziej uwiera? Co powoduje takie uczucie gryzącego swetra?
No jest sporo takich rzeczy i to im jestem starszy, tym jest ich oczywiście więcej. Jestem w stanie je nazwać i pokazać palcem. Tak naprawdę w ogóle jestem jakimś takim, moja mentalność to jest jak ten specjalny przypadek Benjamina Buttona, to się tak nazywał ten film? Czyli ciekawy przypadek.
Ciekawy przypadek. Który młodniał
z wiekiem. Gdzieś tam z wiekiem mój bunt rośnie w ogóle.
Szkoda, że też nie to drugie.
Tak, że to po prostu jest... Jako nastolatek w ogóle nie czułem wielkiej potrzeby, żeby się buntować. Znaczy oczywiście buntowałem się tak po prostu, bo czułem... Już w podstawówce czułem, że po prostu jestem trochę inny niż reszta ekipy. Chciałem, żeby mnie lubili i tak dalej, mieliśmy dobre stosunki i tak dalej, ale czułem, że widziałem, że inne rzeczy mnie interesują, że już po prostu te rzeczy, które robi większość, są dla mnie obciachem z jakichś powodów różnych. Nikt mi tego nie powiedział. Mhm. Miałem to gdzieś tam w sobie. Czy bliższa, dalsza rodzina, jakby nie utożsamiałem się z jakimś takim mainstreamem. I w liceum gdzieś tam było podobnie, ale moi rodzice w ogóle nie robili wokół tego żadnego problemu, tak? To znaczy oni pozwalali mi na naprawdę dużo, aż tak dużo, że nie wiem, czy swoim dzieciom na tyle pozwolę. I to doprowadziło do tego, że w ogóle nie mieliśmy żadnego konfliktu. Mhm. Nie miałem...
Nie miałeś wroga w postaci rodziców, jak to często bywa w młodości.
Nie, wręcz przeciwnie. Mama powiedziała, chcesz mieć zespół? Proszę bardzo. Potrzebujecie sali prób? Proszę bardzo, tutaj zaraz wam zrobimy, na podwórku w ogóle. Gdzie ty tam będziesz jeździł? Niech oni przyjeżdżają do ciebie, tu będziesz miał wygodnie, będziesz mógł to wszystko, te instrumenty mieć swoje i tak dalej, i tak dalej. No. Jak kiedyś się znudzi, to nie ma problemu. I raczej takie mieli podejście.
Bardzo wspierające.
Tak, tak. Nie, w ogóle Okej, no też może mogło być lepiej, mogłem chodzić do szkoły muzycznej i tak dalej, ale jednak w Ostrówku najbliższa szkoła muzyczna, jakiekolwiek zajęcia były w Wołominie. Mhm. I to już był kawałek, żeby tak, nie wiem, kilka razy w tygodniu dojeżdżać. Tak? Mhm. To jak się jest w podstawówce, bo i rodzice pracują, te obiady, lekcje i tak dalej, no to było nie do wykonania.
Ale więc... żałujesz tego, że nie chodziłeś do szkoły muzycznej, czy jednak przykuwasz to na plus?
Parę lat jakiegoś ogniska pewnie by sprawiło, że pewne rzeczy robiłbym szybciej, wcześniej, nie uczyłbym się potem jako 18-20-latek, tak? To na pewno. A tak to musiałem trochę, byłem samoukiem zawsze, więc musiałem do tego dochodzić samemu. Mhm. A jednak na początku lat 2000 nie było tylu tutoriali i filmików na YouTubie.
Żeby tak, pewne... instruktorzowych.
Tak, tak, tak. Więc po prostu miałem tak w domu, tak w sumie no, dobrą atmosferę, że nie czułem potrzeby, żeby się buntować. Tak? W szkole też byłem dosyć akceptowany przez środowisko, więc nie miałem jakiegoś tam poczucia odrzucenia, mimo tego, że czułem, że nie jestem częścią jakiegoś tam mainstreamu, że szukam jednak innej muzyki, że podoba mi się, jak miałem, nie wiem, 10 lat czy 11, zobaczyłem po raz pierwszy miasteczko Twin Peaks i po prostu tak mi się to spodobało. A jednak część tam dziewczyny w klasie się bały tego serialu, nie oglądały tego w podstawówce, więc czułem, że interesują mnie inne rzeczy. Ale rzeczywistość i najbliżsi nie kazali mi tak, jakby nie budzili we mnie tego oporu. Tak? Mhm. On zaczął przychodzić później, z czasem, z wiekiem. Na studiach zaczął rosnąć, po studiach coraz bardziej. A teraz to już w ogóle.
Kulminacja.
Teraz to już...
A wobec czego masz tę kulminację teraz tego oporu? Największą?
Znaczy... No ja nie jestem człowiekiem, któremu się spodoba taka tabloidacja życia. Mhm. Ja szukam jednak, no ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś górnolotnie, ale szukam jednak jakiejś prawdy w emocjach, w informacjach, w kontakcie z ludźmi i tak dalej. A to, co się dzieje w rzeczywistości, jest tego zaprzeczeniem. To, jak bardzo w dzisiejszych czasach ludzie nie są w stanie zweryfikować informacji, które do nich docierają i nawet o tym nie wiedzą, to dla ludzi, którzy o tym wiedzą, powinno być przerażające. Mm-hmm. A ja mam tego świadomość. Parę lat pracowałem w mediach, w gazetach i wiem, jak to się odbywa. Znaczy od tamtej pory to w ogóle to się wszystko bardzo zaostrzyło, zaogniło. Właściwie z tej perspektywy to światem rządzą spin doktorzy nawet bardziej niż politycy czy jacy, no i paru bogatych ludzi, no można tak powiedzieć, ale generalnie wizerunek, pozory, gra na emocjach to jest w ogóle zaprzeczenie mojego podejścia do życia, do funkcjonowania w grupie, w społeczeństwie i tak dalej, tak?
Mhm. A zaniechanie tematu klimatu, takie świadome nawet w sumie ludzkie odkładanie tego tematu na później?
No to obserwujemy to w Polsce, bo jednak nawet w Anglii największa gazeta konserwatywna opublikowała właśnie artykuł o tym, że po prostu kryzys klimatyczny już tu jest i natychmiast musimy działać, tak? Mhm. Jako społeczeństwo w Polsce jesteśmy trochę dalej i nie da się tego ukryć, tak? Nie, jakby nadrabiamy, ale w ciągu 30 lat z tych 50 lat do nadrobienia no, zrobiliśmy więcej pewnie niż normalnie. Przeskakujemy to szybko, ale ciągle jesteśmy te dwie dekady pewnie w rozwoju takim społecznym. Takiej w ogóle myśli o byciu w grupie i tak dalej, jesteśmy jednak dalej za tym, do czego dążyliśmy, czyli do tej myśli takiej demokracji zachodniej. Mhm. I z tym to wszystko się wiąże. Absolutnie tam nie gloryfikuję tego, co się dzieje we Francji czy w Anglii, bo jednak ta wojna informacyjna tam też jest i też się odbywa, ale jednak na trochę innym poziomie. Jakby jesteśmy społeczeństwem, były takie badania, które czytałem, że polskie społeczeństwo jest najbardziej, może upośledzone to złe słowo, ale najtrudniej jest nam odróżniać informacje właśnie, odsiewać informacje prawdziwe od fejkowych, od tych wytwarzanych specjalnie po to, tak?
Bo nie chce nam się ich weryfikować po prostu.
Nie chce, nie mamy narzędzi, nikt w ogóle o tym nie myśli. Jednak to pomyślunek o tym, że słowo napisane gdzieś w internecie może być prawdziwe, jest bardzo silne, bo jednak mamy poczucie takie, że jak coś zostało napisane, kiedyś opublikowane w książce albo w jakiejś gazecie, no to właściwie to musi być prawda. W Szwecji dzieci w szkole już się tego uczą, jak odróżniać po prostu wiadomości prawdziwe od nieprawdziwych, gdzie weryfikować, jakie są te rzetelne źródła informacji. I jakby z tego mechanizmu wynika cała masa innych problemów, łącznie z podejściem do kryzysu klimatycznego, który już zaczyna nam doskwierać, tak? Negowanie jakby wyników badań naukowych, opracowań i tak dalej.
No to... Sama często się na tym łapię w sumie, bo też należy do osób, które no nie siedzą godzinami i weryfikują informacje, które przeczytam w sieci. To jest bardzo trudne. Ostatnio przeżyłam całkowity szok, jak przeczytałam o tym, że pierwsza polska firma odzieżowa zdobyła certyfikat Fairtrade. Później się okazało, że to kompletnie tak nie działa, że przyznawanie tych certyfikatów jest tak uzależnione od tak wielu czynników i nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwym handlem, że później, czyli jak zaczęłam czytać i się wgłębiać, to mnie to przeraziło. Dzisiaj mamy ostatni dzień lata kalendarzowego i dzień bez samochodu. Jakie masz plany na popołudnie? Co będziesz robił w ramach tego święta? Wrócisz rowerem, który tutaj stoi zaparkowany pewnie.
Tak, przyjeżdżam do swojej pracowni rowerem. Ta zima była tak łagodna w sumie, że może były takie 2 tygodnie, kiedy nie jeździłem rowerem. Jeździłem prawie cały rok rowerem. Nie mam tu daleko, bo to jest kilka kilometrów, więc to nie jest też jakiś wielki wyczyn. Ale jeśli chodzi o dziś, to nie, no to ludzie, którzy mają rodzinę, muszą się nią zajmować, więc 16 do domu, obiad, fryzjer dzisiaj. Akurat dziś, okej, dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj idziemy do kina, bo ma premierę film Tarapaty 2, do którego została użyta jedna z piosenek zespołu Pustki właśnie, więc po prostu...
Więc tatuś do mnie w kinie będzie siedział.
Tak. Więc idziemy dzisiaj do kina, ale moje życie się, szczególnie teraz w okresie, kiedy tych wyjazdów jest jednak dużo mniej pretekstów do wyjazdów, bo zawsze to były koncerty, moje życie to są dwie płaszczyzny. No, praca w mojej pracowni, czy troszeczkę w domu, praca i dom, rodzina. Mhm. Tak, więc to są te dwa światy. Teraz jesteśmy w tym świecie, w zakładzie pracy.
W zakładzie pracy, dokładnie. Tak. Gdzieś w podziemiach. Za co dziękujemy, że nas tu wpuściłeś.
Proszę.
Kończymy. Wielkie dzięki za rozmowę i do usłyszenia i miłego popołudnia w kinie w takim
razie. Dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie nam z Biszem zagrać koncert w Wołominie.
W Wołominie, tak. Zdecydowanie. Tak, za chwilę będziemy o tym rozmawiać. To nadejdzie szybko. Dzięki jeszcze raz.
Dziękuję.
Was I born to be a slave to a situation that I never made? Could it be that society is expecting a little too much of me? Hey, Lord.
Że w naszych czasach,
naszych czasach,
jesteśmy niewolnikami własnego świata. Życie daje ci możliwość wyboru, sam decyduj o swym losie, nie pytaj na forum. Internet opanował świat, sam z niego korzystam, nie czasami czuję się jak turysta. Niby dla każdego, a moim zdaniem dzieci łatwo z głowy mogą zrobić sobie świetnik. Bo coraz więcej śmieci niż wartościowych treści, a system sami się nie pieści. Bo
głowie się nie mieści, ile jest dróg.
Pewnie wybrałbym najlepszą, gdybym tylko mógł.
Coś ci powiem, możesz, to zależy od ciebie, więc ruszaj. Podstawa to wiara w siebie i w to, że się uda. Nie bądź maruda, trening czyni mistrza. Zniecić pożar, wystarczy iskra. Marzenia spełniają się, coś o tym wiem. Ale nie, gdy siedzisz i nic nie robisz cały dzień. Hey!
Złotą kulę mam przy nodze, złotą kulę. Fortunę, na niej zarobię fortunę. O ile dam radę, ja ogólnie
zwalamy winne na rodzinne i na geny. Jak sami decydujemy, jacy jesteśmy, będziemy. Obwiniamy wszystko, wszystkich, tylko nie siebie. Coś jest nie tak z naszym życia systemem.
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem.
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz tym pociągiem. Sam sobie zamykasz drogę wyjścia, czekając na odpowiedź, którą niby ma dać tobie telewizja. A potem narzekanie na politykę, system rząd. A nawet nie dołożyłeś cegiełki po to, by tamto zmienić go. Postrzeganie steruje zachowaniem, więc pora na działanie, a nie ustawianie muzyki na czekanie. Jesteś wolny, nie rób z siebie niewolnika. Warto być świadomy swojej istoty życia. Jeżeli twierdzisz, że to kit twoja broka, ja mam klapki na nogach, ty masz klapki na oczach.
Kule mam przy nodze, złotą kulę.
Wow.